Rozmowa dnia.
Wiceminister Skarbu Państwa Cezary Gabriończyk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Panie ministrze, los Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki leży teraz, można powiedzieć, w rękach resortu skarbu. Instytut napisał plan naprawczy, zakłada on między innymi ogromną dotację, ponad 250 milionów złotych, no ale teraz musi na to zgodzić się resort skarbu. Czy jest na to szansa? Ja jeszcze dodam, że dyrektor Instytutu, profesor Maciej Banach, mówił też w tym naszym radiowym studiu, że bez realizacji tego planu nie jest możliwa trwała poprawa sytuacji w Instytucie. To tak tytułem wstępu.
Tak, pani redaktor, to trochę nie tak, że w rękach ministra Skarbu Państwa leży los Instytutu. Oczywiście wniosek został złożony. Wniosek opiewa na kwotę 255 milionów złotych. Natomiast na dzień dzisiejszy takie działanie i taka pomoc ze względu na brak możliwości prawnych nie jest możliwe. Pracujemy nad tym, pan minister Karpiński i bezpośrednio nadzorujący sprawę Agencji Rozwoju Przemysłu, pan minister Baniak, Rafał Baniak, pracują nad tym, żeby te możliwości zmienić.
Niemniej ale istnieje fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców, właśnie o dotację z tego funduszu stara się...
Ja właśnie o tym mówię, pani redaktor, i ten fundusz i przepisy prawne skonstruowane są na dzień dzisiejszy w taki sposób, że z tego funduszu nie ma możliwości zrobienia takiej dotacji. Nawet muszę powiedzieć, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która była w Agencji Rozwoju Przemysłu, wyraźnie wskazuje, że pomoc, jeżeli chodzi o pomoc państwa, może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez organ założycielski, a tutaj organem założycielskim jest minister zdrowia.
I z tego, co mówił pan dyrektor, zgoda resortu jest.
Którego resortu?
Zdrowia na ten plan.
No tak, tylko resort zdrowia powinien to wtedy dokonać tej dotacji, bo zgodnie z przepisami prawa to resort zakładający, czy resort organ założycielski powinien tej dotacji dokonać. Minister Skarbu Państwa na dzień dzisiejszy ze względu na brak możliwości prawnych nie jest w stanie tego dokonać. Trwają prace na ten temat, tak jak powiedziałem, jest możliwe, że...
Ale mogą się inni przedsiębiorcy starać, i prywatni, i publiczni. Każdy przedsiębiorca może się starać o taką dotację na restrukturyzację, na ratowanie przedsiębiorstwa. Dlaczego Instytut nie może?
Tak, bo dlatego, że zapisy mówiące o tym mówią wyraźnie, że takiej pomocy mogą otrzymać tylko i wyłącznie te sektory, które są strategiczne dla państwa i dla gospodarki państwa.
Powtarzam. A to jest kwestia interpretacji, czy Instytut jest strategiczny?
Pani redaktor, myślę, że zacząć trzeba tutaj troszeczkę inaczej. Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki jest podobnym instytutem jak Centrum Zdrowia Dziecka, ale to nie są tylko dwa jedyne instytuty kliniczne w Polsce. Mamy jeszcze cały sektor szpitali miejskich, powiatowych, szpitali wojewódzkich, czyli marszałkowskich, i teraz nie możemy różnicować, że ten instytut to dostanie pieniądze, a na przykład szpital marszałkowski to takiej pomocy nie dostanie. Jeżeli traktujemy równo całą służbę zdrowia, to rozumiem, że incydentalność i wybiórczość w tym momencie byłaby trochę niesprawiedliwa, a wiemy również o tym, że otwierając taką furtkę, tworzymy wtedy niepoliczalność ewentualnych przyszłości wpływających.
Przed wejściem do studia tłumaczył mi pan minister również, że ważna jest sprawa bilansowania się Instytutu w tej chwili na bieżąco.
Tak, bardzo ważna jest to sprawa, bo Instytut jako też jednostka o specyficznych możliwościach dochodu, czyli jej dochodem jest tylko i wyłącznie kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tutaj nie za bardzo jest możliwość zwiększania dochodów poprzez inne działalności, a to powoduje, że policzalność z jednej strony dochodów, czyli płatnika, a z drugiej strony wydatków na bieżące funkcjonowanie szpitala jest dość proste. Jeżeli szpital jest w stanie zrestrukturyzować się w taki sposób, żeby ta kwota z Narodowego Funduszu Zdrowia pokrywała jego działalność, to wtedy mówimy o działalności równej.
A w tej chwili nie jest w stanie?
Ja nie wiem, ja nie zaglądałem w dokumenty. Byłem umówiony, co prawda, z panem profesorem Banachem. Do spotkania jednak nie doszło. Pan profesor ze względów chyba ważniejszych musiał odwołać to spotkanie i nie dojechał do Warszawy, więc na ten temat nie mam informacji.
Bo szpital starał się też o pożyczkę. w wysokości 35 milionów
złotych. Tak, to prawda.
Czy ma na to szansę?
O taką pożyczkę stara się w Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy taka szansa jest? To jest ocena również możliwości banku. Wiemy o tym, że każdy bank ocenia sytuację możliwości i perspektywy spłaty. Jeżeli na dzień dzisiejszy szpital się będzie spinał i wykazywał na tyle dochód, że będzie mógł obsługiwać tę pożyczkę nawet przez długie lata, to wtedy prawdopodobnie tak, ale to musi być wykazane w dokumentach, że taka możliwość, taka zdolność kredytowa w szpitalu jest.
A może, panie ministrze, są inne możliwości, inne fundusze, z których instytut będzie mógł skorzystać?
Z tego, co mi jest wiadomo, to pan dyrektor, pan profesor Banach w różnych miejscach próbuje znaleźć takie fundusze, w różnych miejscach aktywnie uczestniczy. Wiem, że takie rozmowy z Ministerstwem Zdrowia były również, bo jeszcze wczoraj, w dniu wczorajszym po południu rozmawiałem z ministrem zdrowia na ten temat i wiem, że takie działania zostały tam również podjęte w tym resorcie. No, szukać trzeba. Trzeba robić wszystko, żeby ten szpital uratować. Wiemy o tym, że to jest instytut, który na całą Polskę jest słynny, sławny i ma bardzo wysoki poziom, więc trzeba zrobić wszystko, żeby mu pomóc.
No właśnie o to jesteśmy chodzi. Otwarci. Jakie są w ogóle możliwości? Jak pan to widzi?
Pani redaktor,
czy teraz okazało się, że ten wniosek do resortu skarbu był bezcelowy po prostu?
Nie, ja tego nie powiedziałem. Wniosek jest złożony i tak jak powiedziałem, on opiewa na kwotę 255 milionów złotych. Trwają prace, które być może będą mogły spowodować, że obecny brak możliwości prawnych spowoduje...
Ale czy to zostanie zmienione rozporządzeniem ministra,
tak,
na przykład?
Tak, tu musi nastąpić rozporządzenie.
Nie trzeba zmieniać ustaw.
Nie, trzeba zmienić rozporządzenie ministra. Jeżeli pan minister ewentualność taką bierze pod uwagę, to również musi to być wyrażona zgoda ministra finansów, ale jednocześnie musi być wyrażona na to zgoda Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Także to jest proces złożony, to nie są proste rzeczy.
Panie ministrze, ja się zastanawiam, czy zanim te wszystkie resorty się dogadają między sobą, to instytut nie upadnie.
No, nie sądzę, żeby upadł, no bo przecież na bieżąco jest realizowany kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc
ale
on
tak,
na
tylko sam pan mówił, że dług natomiast już jest 280...
Dług jest bardzo
miliony.
Duży i najgorsze jest, że ten dług bardzo mocno przyrasta również z tytułu odsetek, przeterminowanych karnych odsetek i wiem, jak to wygląda, bo przecież jeszcze nie tak dawno, będąc starostą łaskim, restrukturyzowałem łaski szpital i ja wiem, jak przyrastają długi, wiem, jak trudno jest je pospłacać i wiem...
Tu obsługa zadłużenia kosztuje 19 milionów.
Tak. No, panie redaktor, szanowni państwo, ja jedynie mogę złożyć deklarację za ministra Skarbu Państwa, o czym już mówiłem, że robi się bardzo wiele w tym zakresie, żeby spróbować przeszkody formalno-prawne zniwelować i żeby doszło do możliwości wsparcia finansowego tej dotacji.
Na koniec, niewiele nam czasu zostało, tak politycznie chciałam pana zapytać, jak wybory prezydenckie teraz przełożą się na wybory parlamentarne, czy PSL ma szansę, by pozostać w parlamencie? Sondaże na razie nie dają zbyt dużych szans.
Pani redaktor, powiem tak. Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie poparło kandydaturę w drugiej turze, kandydaturę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i oficjalny komunikat w tej sprawie został opublikowany. Natomiast jeżeli te obawy państwa ze strony i pani, czy PSL wejdzie do parlamentu, to ja jakoś nie przypominam sobie przez ostatnich 20 kilka lat, żeby PSL-u nie było w parlamencie polskim. I zwykle te słupki sondażowe pokazują.
To ja powiem panu
3-4%.
Tak, ja też sobie nie przypominam, żeby w granicach 1 niewiele ponad procent zagłosowało na kandydata PSL-u. No takiej sytuacji też nie było. A jednak się zdarzyło.
Pani redaktor, myślę, że specyfika tych wyborów właśnie w tym roku była taka, że przypomnę, było 11 kandydatów, tak? A więc nawet ci kandydaci, którzy uzyskali po 1%, po 0,83, to też zebrali te głosy i część społeczeństwa głosując na nich nie głosowała na 2 czy 3 kandydatów.
A gdyby wygrał Andrzej Duda, co by to dla PSL-u oznaczało?
No, proszę pani, prezydent nie ma wpływu na działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe działa politycznie jak do tej pory swoim kierunkiem, swoim torem, dba o swój elektorat i o
główne. Ale może składać projekty ustaw, no i prezydent? Załóżmy, a tak, no może.
No to jeżeli będzie składał projekty ustaw, no to będą rozpatrywane przez Sejm. Jeżeli PSL będzie w nowym Sejmie uczestniczył, to będzie również uczestniczył w ich rozpatrywaniu i ewentualnej współpracy z panem prezydentem. Ja wyobrażam sobie, że...
Prezydent składa te wszystkie projekty ustaw w sprawach, które obiecywał. Jak to się potem przełoży? Wiadomo, że przez ten Sejm nie mają szans, prawda, przejść.
Pani redaktor,
jak to się przełoży na wybory, na poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Wszystkie sesje Sejmu do końca tej kadencji, one mają już swój porządek obrad przyjęty przez marszałka i na dzień dzisiejszy składanie jakichkolwiek nowych inicjatyw, nawet przed wybranego prezydenta, chyba nie do końca będzie możliwe, dlatego że już jest, tak jak powiedziałem, te kolejne sesje Sejmu są zaplanowane. Tak więc one mogą być rozpatrywane, one mogą być przyjęte przez Sejm, ale rozpatrywane prawdopodobnie przez nowy parlament, który będzie w wyborach październikowych wyłoniony.
Cezary Gabrojączyk, wiceminister skarbu. Dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.